No więc dziękuję bardzo. Postaram się oczywiście nie zawieść, szczególnie brata przewodniczącego, który znany jest z tego, że dba o czas i żebyśmy my kończyli tu o czasie. Drodzy braterstwo, przyłożę wam pozdrowienia ze zboru wrocławskiego oraz od najbliższych. Temat, którym bym chciał się dzisiaj z wami podzielić, jest tematem historycznym, więc lekkim, mam nadzieję, choć trochę będzie skomplikowanych imion. Nie takich, które najczęściej używamy w naszym otoczeniu. Niektóre może są znane, niektóre mniej znane, ale trochę tych imion trudnych będzie. Dotyczyć ten temat będzie szalenie interesującego człowieka żyjącego w czasach przełomowych dla ludzkiej cywilizacji. I temat brzmi prorok o diamentowym czole. Nasz bohater urodził się pod sam koniec okresu królów. Wtedy, kiedy ostatni królowie mniej więcej rządzili w Izraelu, pochodził z pokolenia Lewiego, z rodziny kapłańskiej. Czy wiecie, o kim będziemy mówić? Andrzej wie, bo już słyszał, ale jest na lekach, więc wybaczamy. O proroku Ezechielu. Prorok Ezechiel rzadko jest tym, kogo wspominamy, bo bardziej się skupiamy zazwyczaj na jakichś fragmentach jego proroctw. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o Ezechielu. 476 lat wcześniej Izraelici zapragnęli rządów własnego króla, tak jak inne narody. I Bóg dał im króla, dozwalając pójść drogą pogan. W czasach Ezechiela mieli wyjątkowo posmakować skutków tego wyboru. 100 lat przed jego narodzinami dokonał się pierwszy rozbiór Izraela, czyli podbicie i wysiedlenie większości mieszkańców północnej części Izraela, 10 pokoleń. Na ich tereny zaborca sprowadził obce narody. W Judei, południowej części tego królestwa, wielkie religijne reformy króla Ezechiasza zostały całkowicie usunięte przez jego syna Manasesa. Manases był bez wątpienia najgorszym i najbardziej podłym królem judzkim. Był też najdłużej panującym, aż 55 lat. Naśladował najgorsze obrzydliwości Kananejczyków. Odbudował świątynie na wzgórzach, które zburzył jego ojciec, ten słynny ojciec, król Ezechiasz. Wznosił ołtarze dla Bala, budował gaje, świątynki dla różnych bożków pogańskich, nawet w świątyni jerozolimskiej, na dziedzińcu stawiał świątynki dla tych bożków. Swojego własnego syna złożył na ofiarę Molochowi. Uprawiał wróżbiarstwo, czary. Ustanowił w całym państwie jasnowidzów, czarnoksiężników, którzy działali za kasę państwową, znaczy z przyzwolenia państwowego. Tak? Biblia mówi o nim, że uwiódł Judejczyków, aby czynili więcej zła, niż kiedykolwiek czyniły narody, które Pan zniszczył, wprowadzając dzieci Izraela do Kanaanu. Prześladował wszystkich wierzących ludzi, szczególnie w Boga Jahwe. Tak? O, może tak. Sprowokował innych do bezkarnego prześladowania i zabijania wielu niewinnych ludzi. Jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio przyczynił się do śmierci proroka Izajasza. Wydaje się, że w całej historii Judy nie było bardziej zdeprawowanego społeczeństwa niż to, jakie stworzył Manases. Bóg, widząc ogrom demoralizacji, deprawacji w Judei, zapowiedział ogromną klęskę narodową, zniszczenie Jerozolimy i opuszczenie ich przez Boga. Gdy w końcu Manases umiera, na jego syn na jego tron wstępuje jego syn Amon, we wszystkim naśladując swojego tatę. Po 2 latach w wyniku spisku własnych dworzan zostaje zamordowany. I w takich okolicznościach na tron wstępuje jego 8-letni syn imieniem Jozjasz. Jozjasz, musicie przyznać, nie miał chyba w swoim domu zbyt dobrych wzorców. Ale całe szczęście w tym wieku 8 lat został odcięty od tych najgorszych wzorców i dorastał bez degradującego wpływu swojego ojca i dziadka. I wydaje się, że był coraz bardziej jakby zniesmaczony otaczającą go nieprawością, fałszywością, niegodziwością. Wiemy jednak, że w wieku 15 lat już został ojcem. Nałożnica urodziła mu syna Eliakima. Wczesne ojcostwo było zapewne kolejnym z powodów coraz większych refleksji tego młodego króla i początkiem szukania Bożych dróg. Nie miał dobrego początku, ale to życie jakoś, mimo tego, że był na samym czele tego narodu, jakoś go skłoniło do tego, aby zaczął szukać Bożych dróg. Po śmierci Amona, jego ojca, wierzący w Jehowę, dotąd prześladowani, zyskali znacznie większą swobodę dla publicznej działalności. W tym właśnie czasie zaczyna działać Sofoniasz i prorokuje o zniszczeniu Asyrii, a to Asyria właśnie całkiem niedawno natarła jakby rozebrała tą część północną Izraela. W tym jej stolicy Niniwy, o spustoszeniu ziemi judzkiej na 70 lat, mówił Sofoniasz dalej, a także zapowiada klęski sąsiednim narodom, Kreteńczykom, Moabitom, Amonitom i Kuszytom. Jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio coś z tych proroctw albo z działalności Sofoniasza, która towarzyszyła tym proroctwom, dotarły pewnie do Jozjasza i dawały mu też coś do myślenia. Przez 3 lata szukał Pana. A gdy ktoś z serca szuka Pana, to Biblia mówi, że temu Bóg daje się odnaleźć. I dał się odnaleźć Jozjaszowi. W międzyczasie Jozjasz jeszcze reguluje nieco swoje życie, bo się żeni. Mając 16 lat się żeni, poślubia niewiastę imieniem Hamutal i ona rodzi mu drugiego syna, Szaluma, którego później nazywał Jehoachazem. 17 lat ma, kiedy zostaje drugi raz ojcem. Mając 18 lat, nakazał oczyścić świątynię jerozolimską z tych bożków, które tam postawiał jego ojciec. I już na samym początku tych prac odnaleziony został zwój zakonu. Gdy król zapoznaje się z treścią zakonu, zrozumiał, że znalazł to, czego szukał. Rozdziera szaty, pokutuje, następnie zwołuje starszych, przywódców, inaczej mówiąc, książąt rozmaitych, i odczytuje im też również zakon. Następnie robi narodową konwencję. I starsi odczytują zakon ludowi. I to był przełom. Lud judzki zaczyna pokutować. W takim klimacie Jozjasz odważnie rozpoczyna reformę religijną, podobnie jak jego pradziadek Ezechiasz. I wtedy Pan Bóg daje opatrznościową pomoc dla tego młodego króla. Powołuje innego młodego człowieka, kapłana Jeremiasza, aby głosił Boże poselstwo na czasie dotyczące zarówno Judejczyków, jak i innych okolicznych narodów. Jeremiasz jest prorokiem czasu przełomu. Musimy mieć pewną świadomość o tym, co się działo o ówczesnej geopolityce, o wielkich przemianach cywilizacyjnych, jakie zaczynały się dziać. Najwięcej zmian, drodzy braterstwo, było na wschodzie. Otóż okrutne Imperium Asyryjskie, dotychczasowy prześladowca i tutaj Izraelitów, którym król Ezechiasz płacił wielki haracz, chyliło się ku upadkowi i rodziło się nowe, babilońskie. Dzisiaj zwane neobabilońskim, a Babilonia była wcześniej podbita przez Asyrię i ta Babilonia była jedną z prowincji Asyrii i w pewnym momencie zaczęła się buntować przeciwko swoim, tym, którzy ich podbili, tak? I wtedy się zaczynały właśnie te czasy, to były właśnie te czasy, kiedy one się zaczęli buntować. Oni się zaczęli buntować. Na południowym zachodzie konkurentem do Schedy po Asyrii, która właśnie wtedy zaczynała tracić swoją dominującą rolę w tamtym świecie, było inne mocarstwo, Egipt. Z okolicznymi mniejszymi narodami, które otaczały Izrael, różnie się im układało, ale wszystkie z takim samym niepokojem jak Judejczycy bacznie śledzili rozwój sytuacji międzynarodowej. Ezechiel urodził się w 15 roku panowania Jozjasza. Niemal 3 lata po tym, jak Jeremiasz został powołany. Zatem dorasta w kraju pobudzonym wielką reformą religijną, wielką odnową religijną w czasach sprzyjających dla ludzi szukających Boga. Dla ludzi, którzy szukają Jego dróg. Jednocześnie czuć było te właśnie zmiany na świecie, że tam coś się dzieje, coś się burzy. Gdy Ezechiel ma 16 lat, Egipt rozpoczyna konflikt, otwarty już konflikt z Asyrią, czyli mamy wojnę mocarstw. Necho, król egipski, uznając, że otrzymał wytyczną od Boga jego błogosławieństwo, to organizuje wyprawę wojenną, aby podbić południową część Asyrii. No i wybiera najkrótszą drogę, która prowadziła przez ziemię judzką. No a król Jozjasz, myśląc, że to jest podstęp wojenny, staje naprzeciwko niego do bitwy w Dolinie Megiddo i tam zostaje raniony przez ówczesnych snajperów, łuczników egipskich i wraca do Jerozolimy, gdzie wkrótce umiera. Judejczycy pogrążają się w smutku. Większość trenów jeremiaszowych powstała właśnie w tamtym okresie. To jest pieśń smutku z powodu śmierci tego dobrego człowieka, który umiera w taki zaskakujący, bezsensowny trochę sposób, nie w swojej bitwie, nie w swojej wojnie, nie w swojej walce jakby. Jozjasz pozostawia 3 synów. Pierwszego urodziła mu nałożnica. No i 2 kolejnych, których urodziła mu żona. To który był pierworodnym, drodzy braterstwo? Ten pierwszy? Pierworodnym jest zawsze pierwszy. Ale dla Żydów pierworodnym nie był Eliakim, który miał wtedy 25 lat, tylko ten, który był z prawego łoża. Ten jest pierworodny. I tego wybrali na króla. Czyli mamy po raz pierwszy, tak można było powiedzieć, demokratycznie wybranego króla. Z pominięciem tego, który był pierworodny. 23 lata ma Jehoahaz, kiedy zostaje królem. I bardzo szybko objawił się jako zły człowiek, deptający reformy swojego ojca. W tych okolicznościach Bóg daje innemu prorokowi, Abakukowi, wizję nadchodzących zmian geopolitycznych i nakazuje mu strofować Judejczyków za oczywistą niesprawiedliwość w wyborze króla, jakiej dokonali. Króla za jego złe postępowanie. No i co jeszcze zapowiadać nadchodzącą klęskę zarówno dla Judei, jak i również późniejszą klęskę dla tych, którzy będą najeść sami Judei. Tymczasem armia egipska po pokonaniu Jozjasza śpiesznie udała się dalej na wschód, zwycięża w wojnie z Asyryjczykami. Necho błyskawicznie podbija większość południowych ziem asyryjskich, aż po Eufrat. I wielka geopolityczna zmiana w tamtym świecie. Wraca w nimbie chwały, wszystkie narody po kolei czyni swoimi lennikami. 3 miesiące po wybraniu Jehoahaza królem dociera do Jerozolimy. Tego demokratycznego króla uprowadza. On wkrótce ginie w Egipcie w niewiadomych okolicznościach. A w jego miejsce ustanawia tego pominiętego syna, czyli tego pierworodnego króla. Królem czyni go Eliakima, ale zmienia mu imię na Joakim. I Bóg przez 2 proroków, Uriasza i Jeremiasza, w tym czasie ostrzega zaraz Joakima, aby dom królewski pokutował, póki jest czas pokuty. Pokutujcie. A co zrobił Joakim? Wydał nakaz prześladowania, uśmiercenia tych 2 proroków. Jeremiasz zostaje pojmany, a Uriasz zdołał uciec do Egiptu. Ale król, korzystając ze swojego układu politycznego z Egiptem, pojmał tam Uriasza i sprowadził do Jerozolimy. Tam nakazał zabić go mieczem, jego ciało wrzucić do bezimiennych grobów. A Jeremiasza ochronił Achikam, syn Szafana. Szafan był za czasów Jozjasza jego sekretarzem królewskim. Czyli to był bardzo wpływowy polityk. Tymczasem na wschodzie formowało się potężne królestwo Babilonii. Zwani też również są Chaldejczykami. Atakują te nowe, niedawno zdobyte przez Egipcjan prowincje, wcześniej asyryjskie. I w 4. roku panowania Joakima faraon Necho zostaje pokonany przez Nabuchodonozora w bitwie nad Eufratem pod Karkemisz. Nabuchodonozor rusza dalej, już na sam Egipt i podbija po kolei wszystkie ziemie. Po drodze jest królestwo Judy i Jerozolima zostaje oblężona. Joakim zostaje lennikiem. A z Jerozolimy zostało uprowadzonych do niewoli wielu ludzi. Między innymi 14-letni wówczas Daniel, no i jego przyjaciele znani później z księgi Daniela. Szadrach, Mesach i Abednego. Ale to są nie ich prawdziwe imiona, tylko te nabyte, otrzymane w Babilonie. Nabuchodonozor ze swoją potęgą wojskową chciał ruszać dalej na Egipt, ale wtedy właśnie dotarły do niego wieści, że jego ojciec umiera. I on wraca do ziemi swojej, do Babilonu, aby ugruntować swoją pozycję, swoją władzę. I Ezechiel ma wtedy, drodzy braterstwo, 18 lat. W ciągu 3 lat jego dotychczasowy świat uległ olbrzymiemu przewrotowi. Pod koniec tego roku Jeremiasz otrzymał od Boga nowe zadanie. Spisania dotychczasowego posłannictwa, tak by je przedstawić właśnie w takiej formie domowi królewskiemu, jego pisarzem został Baruch, syn Neriasza. Ponieważ Jeremiasz miał zakaz wchodzenia do świątyni, król zdał taki zakaz Jeremiaszowi, no to zaplanował pewien podstęp, żeby w nadchodzące święto, gdy do Jerozolimy przybywają tłumy pielgrzymów, to Baruch właśnie odczytał w świątyni przed całym ludem przygotowany ten zapis proroctw Jeremiasza. Czyli inaczej mówiąc, ustami Jeremiasza był Baruch, ustami, szaliachem, logosem tego proroka. Treść poselstwa usłyszał syn kanclerza królewskiego, który akurat udawał się na naradę książąt. Opowiedział, co słyszał im. Oni się tym zaciekawili i wezwali Barucha, który również podzielił się z nimi tym całym proroctwem. Głęboko poruszeni postanowili zanieść zwój do króla, jednak wcześniej powiedzieli: schowajcie się, Jeremiaszu i Baruchu, schowajcie się. Wiedzieli, że król jest bardzo impulsywnym człowiekiem. I rzeczywiście, gdy dworzanin przeczytał królowi już kilka pierwszych strof z tego proroctwa, to król chwycił za nóż pociął cały zwój i wrzucił go do ognia. Taki to był król, drodzy braterstwo. I co więcej, oczywiście próbował zgładzić tak Jeremiasza, jak i Barucha. Nie udało się. Jeremiasz ponownie przedyktował proroctwa Baruchowi, dodając kolejne. Między innymi zapowiedział upadek królestwa judzkiego oraz śmierć tego króla Joakima w niesławie, jak zwierzę, w polu, jak osioł, bez nawet pogrzebania. Jeremiasz w swoich dotychczasowych proroctwach przede wszystkim wzywał dom królewski do pokuty. Nakazywał poddanie się Babilończykom oraz przestrzegał przed wchodzeniem w sojusz z Egiptem. Drodzy braterstwo, zrozumcie tą jedną rzecz, kim byli w tamtych czasach dla nich Babilończycy, a kim był Egipt. Babilończycy to byli barbarzyńcy ze wschodu, a Egipt to było cywilizowane, kulturalne, wielowiekowe mocarstwo. Czyli rozumiecie to, o czym mówił Jeremiasz? Barbarzyńcom ustąpcie i nie sprzymierzajcie się z tą cywilizacją ówczesną, z tym, co przedstawia takie wspaniałe wartości. Ten świat zachodu ówczesny, bo to było południowy zachód, tak? Ten świat zachodu ówczesny to jest coś, co nie jest godne sojuszu. Joakim w żaden sposób nie pokutował. Po 3 latach płacenia lenna Babilonowi postanowił zerwać stosunki dyplomatyczne i oczywiście udał się po pomoc do Egiptu. Przez kilka lat nie było żadnych konsekwencji, bowiem dla Nabuchodonozora ważniejszym było ugruntować swoją pozycję, uporządkować sprawy w państwie i oczywiście przygotować się do ostatecznego rozprawienia nie z Judeą, nie z Judejczykami, ale z Egiptem, bo to jest prawdziwy dla niego konkurent w walce o schedę po tej Asyrii. 6 lat później Ezechiel osiągnął wiek 25 lat i zgodnie z prawem przystąpił do pełnienia służby lewickiej w świątyni w Jeruzalem. 5 lat szkolenia miało zakończyć się początkiem służenia jako kapłan. W tym samym roku wojska Chaldejczyków, Amorejczyków, Moabitów i Ammonitów uderzyły na Judeę. Jerozolima znalazła się w oblężeniu. Nabuchodonozor pozostawił część wojska, a z głównymi siłami udał się do Egiptu na jego podbój. Joakim podczas owego oblężenia został pojmany i zgodnie z zapowiedziami zginął gdzieś poza murami Jerozolimy. Nie został pogrzebany, jego ciało zostało zjedzone przez dzikie zwierzęta. Podczas trwającego oblężenia syn Joakima, Jechoniasz, zostaje królem. I królował jedynie około 100 dni, dokładnie 3 miesiące i 10 dni. Lecz pomimo ciężkiej sytuacji, w jakiej byli, oblężenia, tak, to dał już się poznać od razu jako człowiek tak samo postępujący, jak jego ojciec. I nie szukał ratunku u Boga. Nabuchodonozor tymczasem zakończył zwycięską kampanię egipską. Wraca z oblężenia. Jechoniasz, przewidując niechybną klęskę, postanowił, że zaskoczy króla swoją otwartością i wychodzi on, jego matka, cały dwór, wychodzi na spotkanie Nabuchodonozora. Nabuchodonozor zignorował ich, kazał pojmać wszystkich i obrońcy Jerozolimy, widząc to, poddali się, skapitulowali. Wraz z królem, jego matką, z całym dworem królewskim zostali pojmani i uprowadzeni wszyscy dostojnicy, w tym młody Ezechiel. Wszyscy możni kraju, czyli wszyscy, którzy dysponowali jakimś znacznym majątkiem. Tych też zabieramy. Wszyscy, którzy mieli pojęcie o strategii wojskowej, czyli wszyscy oficerowie, podoficerowie, no i wszyscy, którzy byli rzemieślnikami, czyli mieli... byli rzeczywistymi lub potencjalnymi producentami broni, narzędzi wojennych, tak? I oni tak samo zostali zabrani. Ograbiony został zarówno skarbiec świątynny, jak i skarbiec królewski. Uczynił więc wszystko to, co czynią różni zdobywcy, chcący trwale podporządkować sobie jakieś terytorium. Wywiózł lub zniszczył elitę, zniszczył przemysł, innowacje, czy też zdolności innowacyjne do jakiegoś odbudowania, zagrabił majątek i ustanowił swoich własnych zarządców. Królem Judei ustanowił Mataniasza, trzeciego syna Jozjasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz. I chciał mieć spokój w tym rejonie, więc dlatego wybrał tego właśnie syna Jozjasza, czyli kogoś z linii królewskiej, jako swojego przedstawiciela, ale publicznie zawarł z nim pakt o nieagresji, gdzie na to, na co było najświętszego w Izraelu, co było najświętszego dla Sedekiasza, na samego Boga, Jehowę, przysiągł Sedekiasz wierność Nabuchodonozorowi. I podali sobie jeszcze, przypieczętowali to prawicą, podaniem prawicy. Więc ten taki gest prawicy to też pochodzi z tamtych czasów i z tamtych rejonów. Sedekiasz miał panować przez 10,5 roku, a po 6 latach miał się jednak zbuntować. Co ostatecznie miało przynieść zniszczenie tronu Judy i końcowy rozbiór Judei. Tymczasem na wschodzie Nabuchodonozor po ustanowieniu Sedekiasza królem wraca do Babilonu, gdzie przygotowuje się do jeszcze jednej ważnej walki. Do ostatecznej rozprawy z Asyrią. I 4 lata później we współpracy z Medami, sąsiadami Asyrii, bo Asyria już była jakby tylko w swoim rdzeniu zamknięta. Już wszystkie prowincje potraciła, ale jeszcze jako ten symbol to jeszcze było. I tam były dwa ważne miasta. Duchowa stolica to był Asur i stolica państwowa to Niniwa. I zgodnie z innymi zapowiedziami, choćby proroka Nahuma, upadła, została zdobyta Niniwa i Asur. W tym właśnie 5 roku od swojego uprowadzenia w życiu Ezechiela nastają kolejne zmiany. W tym roku uprowadzenia, nie w tym roku, kiedy została zniszczona Niniwa. Spróbujmy się wczuć chwilę w uczucia tego młodego człowieka i ocenić jego doświadczenie życiowe. Dorasta w kraju, w którym dobry król służy prawdziwemu Bogu, dając piękny przykład społeczeństwu, zaprowadzając mądre reformy, usuwając bałwochwalstwo, niesprawiedliwość. Świetne czasy. Ale oprócz tego jeszcze będąc synem kapłana ma dostęp do zakonu, a reformy, które wprowadził król, spowodowały, że zakon stał się istotny, ważny, i ci, którzy byli tutaj specjalnymi sługami tego zakonu, czyli lewici i kapłani, między innymi Ezechiel, również stali się ważni w państwie. Działa również tam Jeremiasz, słynny i odważny nauczyciel, głosiciel Bożych słów na czasie. No i też jakiś bohater, bo też kapłan. Dla tego młodego człowieka. Nagła śmierć króla Jozjasza przerywa dzieło reformy w państwie. Jego synowie okazują się być złymi ludźmi. Joakim nawet się nie obawia prześladować proroków bożych i ich zabijać. Przez Judeę przechodzą potężne armie. Judea traci swoją suwerenność. W takich trudnych, chwiejnych czasach ludzie łatwiej pokazują, kim naprawdę są. Wychodzi z nich to, co najlepsze lub też to, co najgorsze. Młody Ezechiel, obserwując te wszystkie przemiany, dużo się uczy o ludziach. Z natury rzeczy te kwestie polityczne stają się bardzo ważne również w ich życiu, w jego życiu. Jego świat się zmieniał i to bardziej niż mógł przypuszczać. Gdy już zaczyna przygotowywać się do służby kapłańskiej, przystępuje do tego 5-letniego szkolenia, to zostaje wyrwany z tych warunków i przeniesiony daleko na wschód, do królestwa Chaldejczyków. Jeszcze jednym nie mówiłem o tym, że zanim zaczął tą służbę, ożenił się. Miał kochaną żonę, która również go bardzo miłowała i razem z nim udała się na to wygnanie. Jest rok 617 przed naszą erą i poznają smak wygnania, przesiedlenia do obcej ziemi. Z pewnością nie było łatwo przesiedleńcom tam osiąść, zorganizować swoje życie na nowo, gdzie panowała obca mowa, obce prawo, obce zwyczaje. Kilka lat trudnego dostosowywania się do tej rzeczywistości. I czy oni chcieli tam zostać? Pewnie pragnęli, że powrotu, z powrotem do swoich ziem, do swojej ojczyzny. I z pewnością też byli zainteresowani wieśćmi, co tam jest w Izraelu. Nasłuchiwali, co tam się dzieje. 5 lat później, podczas takiego 5 lat mija mu na tym całym dostosowaniu do tej rzeczywistości. W roku 612 osiąga wiek 30 lat, czyli wiek, w którym powinien zacząć służyć w świątyni. I pewnie to był dla niego okres wzmożonej modlitwy, wzmożonych rozmyślań. I gdy był nad rzeką Kedar, właśnie podczas takich modłów, ręka Jahwe spoczęła na nim. Pan Bóg daje mu pierwszą z wielu wizji, czyniąc go swoim prorokiem na obczyźnie. Powołując go na stróża domu izraelskiego. Stało się to w tym właśnie czasie, gdy Sedekiasz buntuje się przeciwko Babilonowi i wchodzi w sojusz z Egiptem. I posłuchajcie, drodzy braterstwo, tych słów, które usłyszał Ezechiel. To jest 2 rozdział i początek 3 rozdziału Księgi Ezechiela od 3 wersetu. Księga Ezechiela, 2 rozdział. Syno człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Zarówno oni, jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, bo to dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać cię, czy nie, bo są przekorni. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej swój księgi i rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki, biadania. I rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój, idź i idź, mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie, nakarm swoje ciało, napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Gdyż jesteś posłany nie do ludu niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, lecz do domu izraelskiego. Nie do wielu ludów niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, których słów nie zrozumiałbyś. Czyli nie do obcokrajowców. Gdybym do nich cię posłał, usłuchaliby cię. Rozumiecie, braterstwo? Jaki stan moralny przedstawiał tamtejszy lud Boży? Ówczesny lud Boży? Gdyby do pogan było wysłane Ezechiel, to jego słów Ezechiela by wysłuchali poganie i by się zmienili. Tak jak całkiem niedawno mieszkańcy Niniwy. Lecz dom izraelski nie będzie chciał Cię słuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. Oto ja uczyniłem Twoją twarz tak samo zuchwałą jak ich twarz i Twoje czoło tak samo jak ich czoła. Jak diament twardszy niż krzemień uczyniłem Twoje czoło. Nie bój się ich i nie drżyj przed nimi, gdyż to dom przekory. Nadto rzekł do mnie, Synu Człowieczy, wszystkie moje słowa, które będę mówił do Ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami. Idź więc i udaj się do wygnańców, do synów Twojego ludu i przemów do nich i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Czy będą słuchać, czy też nie. I wiecie, udaje się tam do tych wygnańców, staje przed nimi i przez 7 dni nie mówi nic. Bo jak to powiedzieć? W rozmaitych rozterkach wewnętrznych. Mówić, nie mówić. Może nie teraz, może to nie taka okazja, może jeszcze jutro, może za chwilę. Z jednej strony Boże poselstwo, powołanie, a z drugiej strony jakaś nieśmiałość, jakiś lęk, jakiś strach. Może to ktoś inny zrobi lepiej jednak. I po tych 7 dniach ponownie przemawia do niego Pan. Od 16 wersetu 3 rozdziału. A po upływie 7 dni doszło do mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moich imieniu. Jeśli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a Ty go nie ostrzeżysz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ustrzec przez jego bezbożną drogą, tak aby uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię Ciebie odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli Ty go ostrzeżesz, a on odwróci się od tej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, lecz Ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeśli nie ostrzeżesz go, wtedy i on umrze z powodu swojej winy i nie będzie się pamiętał o jego sprawiedliwych czynów, których dokonał, lecz Ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli Ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a Ty uratowałeś swoją duszę. Czyli krótko mówiąc, powiedział mu, masz odpowiedzialność, ciąży na Tobie odpowiedzialność. I co zrobił Ezechiel? Zaczął mówić. Ma 30 lat i zamiast rozpocząć służbę kapłańską, rozpoczyna wędrówkę po Chaldei, aby opowiadać rozproszonym Izraelitom, po Judei, aby opowiadać Judejczykom zapowiedź pewnego upadku Judei, spustoszenia jej miast, spustoszenia jej ziemi, przesiedleniu Judejczyków do Babilonu, gdzie i ogólnonarodowej klęski, głodu, rozpaczy. Miał głosić, że król Sedekiasz jest zdrajcą, krzywoprzysięzcą, że jest głupcem, gdy się udaje do Egiptu o wsparcie, że będzie zdetronizowany, że jego dzieci zostaną zabite, że zostanie zabrany do Babilonu, ale nie zobaczy tego Babilonu, sugerując, że będzie ślepcem, że będzie zdetronizowany i tam na obczyźnie umrze. Miał głosić, że eksperci wieszczący inaczej są fałszywymi, nieposłanymi przez Boga zwodzicielami, którzy tumanią lud, utrwalając ich w błędnych przekonaniach i w złym postępowaniu. Miał głosić, że przywódcy religijni Izraela zamiast paść lud, pasą siebie. Zamiast dbać o owce, wyzyskują je. Zamiast się o nie troszczyć, rozpraszają je. Miał wzywać, żeby Izraelici w końcu porzucili tych fałszywych bogów, aby ostatecznie odwrócili się od nich i więcej do nich nie wracali. Kto chciałby coś takiego powiedzieć swojemu własnemu narodowi? Ciekawa misja? Ezechiel przez 5,5 roku nieustraszenie i z mocą tą misję realizował, głosił. W dzień pojednania 608 roku przed naszą erą natarł na Jerozolimę Nabuchodonozor, rozpoczynając jej oblężenie. I w tym samym dniu Bóg powiedział Ezechielowi, dzisiaj nagłą śmiercią umrze rozkosz Twoich oczu. Twoja żona. Lecz Ty nie uroń ani jednej łzy. Nie urządzaj żałoby, a ludowi powiedz, tak samo będzie teraz z Wami. Z Waszą świątynią, z Waszymi synami, z Waszymi córkami. I Wy też nie zapłaczecie nad nimi, lecz nad samym sobą, nad własnymi grzechami. Nawet w taki wizualny sposób Ezechiel, los jego rodziny miał być dla nich znakiem, że Bóg jest prawdziwym i prawdomównym Bogiem i że dokona zniszczenia, jakie zapowiedział. Od tego dnia Ezechiel zaczął głosić inne poselstwo, zapowiadające o zniszczenie okolicznych narodów za ich postawę wobec Izraela, za to, że się wyśmiewali, że wspomagali Babilończyków. Zapowiedział karę i zniszczenie Amonitom, Moabczykom, Edomitom, Filistyńczykom, Kreteńczykom, mieszkańcom Tyru i w końcu królowi Tyru. Pół roku przed upadkiem Jerozolimy zaczął wypowiadać proroctwa przeciwko Egiptowi i jej królowi, zapowiadając trwały upadek potęgi Egiptu. Po upadku Jerozolimy Ezechiel został wysłany do wygnańców z nową misją, bo ta stara się zakończyła. Zrealizowane zostało to, co zapowiadał i dostał nową misję. Z wezwania do pokuty, do naprawy, do właściwego rozważania tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, tego wygnania, aby już całkowicie, ostatecznie odrzucili bałwochwalstwo i nieczystość, jaka doprowadziła ich do tego stanu. Napominał ich ze swoją nieugiętą gorliwością, że oni swoją niepokorą i buntem przeciwko Bogu sami siebie niszczą oraz wszystkie okolicznym narodom, wśród których przebywają, pobudzają ich do tego, żeby nie szanowali Boga, do ateizmu, do jeszcze większego bałwochwalstwa. A przez takie głoszenie miał podtrzymać na duchu prawdziwych Izraelitów, rozbudzić i podtrzymać w nich nadzieję w to, że nadejdą czasy zmiany. I jeśli nawet nie oni, to ich dzieci, którym oni będą przekażą tą wiarę, nadzieję, powrócą do ziemi i odtworzą tam warunki, w których będą mogli bezpiecznie mieszkać w swojej własnej ziemi. Dlatego to właśnie Izraelowi, Ezechielowi dał Bóg wizję Doliny Suchych Kości. Alegorię narodu izraelskiego, który kiedyś ożyje i powróci do Bożej łaski i naprawił swoje postępowanie. W końcu Ezechiel otrzymuje polecenia, aby prorokować przeciwko Gogowi z kraju Magog, znajdującym się na dalekiej północy, który w ostatnim z lat miał napaść na odbudowany, spokojnie żyjący lud izraelski. Gdy ma 50 lat, otrzymuje cudowną wizję przyszłości. Widzi świątynię, której już nic nie zniszczy, w której zamieszka wśród synów izraelskich sam Bóg. I ta świątynia już nigdy nie będzie przez nikogokolwiek zbezczeszczona. Będą w niej służyć sprawiedliwi kapłani, składane ofiary będą właściwe i akceptowane przez Boga. Gdy już dokładnie poznał tą świątynię Ezechiel, to Pan mu dał jeszcze jedną wizję, że spod progu przybytku wypływa rzeka, która przynosi zdrowie i życie całej ziemi izraelskiej. Wszystko w niej zakwita i staje się nowe, dobre. Bóg wskazał, jak tą ziemię podzielić pomiędzy pokolenia. Izraela wskazał, jaki dział będą mieć tam lewici, kapłani i książę. Określił, że to cudowne miasto będzie mieć swoją nazwę. Jehowa tam mieszka. Łatwo dostrzec, że to wizje królestwa przyszłego, Królestwa Bożego. A ostatnią wizję Ezechiel dostał 2 lata później, mając 52 lata. Najdłużej walczącym z Babilonem miastem, państwem był Tyr. Aż w końcu po wielu latach został pokonany, zniszczony. Trudno było, w dogodnym miejscu usytuowany, trudno było go pokonać, zniszczyć. I Bóg wskazał w tej wizji Ezechielowi, że choć Babilon dokonał trudnej walki z Tyrem, to nie otrzymał nagrody za ten bój. Dlatego Bóg daje Nabuchodonozorowi i jego wojskom cały Egipt z jego bogactwami, aby służyły za zapłatę, jaką wykonali dla Pana w zniszczeniu Tyru. Ezechiel zamiast dobrej służby otrzymał służbę tej kapłańskiej, dostał inną służbę od Boga. I spełnił ją całkowicie. Abstrahując od tego głębszego znaczenia, pomyślmy sobie nad jego życiem, nad tymi rozterkami, z którymi walczył, nad tymi przeżyciami, jakie miał. Pamiętając jeszcze o jednej rzeczy, że on przedstawia cały lud Boży wieku Ewangelii. I to powołanie, jakie te słowa powołania, jakie są, były skierowane do niego, to są słowa powołania skierowane do każdego wierzącego chrześcijanina, który może i przeżywa rozterki przez jakiś czas, nie wiedząc, jak je przekazać dalej, ale też te słowa ostrzeżenia, które są powiedziane, są też słowami dla każdego wierzącego chrześcijanina. Miejmy ducha Ezechiela, bo on się podoba Bogu. Bądźmy w tym kończącym wieku jak Ezechiel, bo Pan obiecuje uczynić nasze czoło jak diament. A co to znaczy? Że im więcej złośliwości, prześladowań, niechęci, tym większa gorliwość, wierność, odwaga wiernych. Znika strach przed obrażeniem kogoś, przed jakąś cenzurą, bo to mowa nienawiści na przykład. Wzrasta ufność Bożą podtrzymującą moc, a Ezechiel znaczy wzmocniony przez Boga. Śmiali grzesznicy muszą mieć śmiałych ganiących. Nasze czasy stają się coraz bardziej również czasami śmiałych grzeszników. A jakimi będziemy my? Z tym pytaniem Was zostawiam, dziękując. Błogosławieństwa Bożego życzącego.